Witajcie. To będzie wykład na temat właśnie historii NPR-u, po to, żeby wam stworzyć taką mapę jakby, żebyście umieli się orientować, żebyście zobaczyli, jakie metody były, jakie są, gdzie, w jakim miejscu jest jakby ta nasza metoda, na jakim tle, które funkcjonują obecnie do dzisiaj, jak wygląda ich skuteczność też. Także nie musicie jakby tego znać na pamięć, tylko chodzi o taką świadomość. Myślę, że to jest taka cenna wiedza też. I na początku, no tutaj jest dużo treści, natomiast generalnie chodzi mi o to, że to jest takie ciekawe zjawisko, że jakby mamy świadectwa tego, że na początku ludzie, no to bardzo szeroko mówię, na początku ludzie pierwotni i też ludzie starożytni, o tak może bardziej starożytni, mamy świadectwa w literaturze, że mieli pewną świadomość na temat rozeznawania swojej płodności. Pamiętacie ten przykład, o którym mówiłam w kontekście doktora Bilińska, gdzie właśnie pewien ksiądz mu pokazał właśnie tą historię Lota, jego rodziny, córek Lota, które prawdopodobnie wiedziały, kiedy są płodne i kiedy skłonić właśnie swojego ojca do obcowania ze sobą. Też właśnie Księga Kapłańska, czy właśnie wiemy, że w starożytnym Egipcie, w Indiach, Izraelu ludzie mieli świadomość właśnie swoich metod, nie wiadomo jakby swojej płodności, nie wiadomo jakby w jakim stopniu. Natomiast ona później przez różne prądy filozoficzne, gdzie człowiek stanął troszkę w cieniu, jakby ta samoświadomość człowieka, ta wiedza zanikła. I współcześnie, jak jest, to jest też różnie właśnie. Ale tak naprawdę to dopiero, zobaczcie, XVI wiek, kiedy wynaleziono mikroskop, to dopiero wówczas jakby wróciło troszkę to zainteresowanie płodnością, bo odkryto nowy świat. I to jest takie, jakby zobacz, tak jak przez wieki się nic nie działo odnośnie właśnie naszej wiedzy dotyczącej rozpoznawania płodności, niewiele mamy takich informacji. Tak tutaj widzimy XVII wiek, zaczyna się właśnie taka wiedza dotycząca jajników, pęcherzyków jajnikowych i plemników męskich. Potem dopiero widzimy XIX wiek, z takich danych, do których tutaj mi się udało dotrzeć. W XIX wieku mamy odkrycie komórki jajowej ssaków. W połowie XIX wieku odkryto tą zależność między czasem płodności a wydzieliną szyjkową. No to jest ciekawe, że właśnie w XIX wieku, natomiast jak wiemy, metoda Billingsa, która właśnie te zależności bardzo dokładnie zbadała, to ona jest dopiero 100 lat później. Także też ta wiedza była, ale jakoś nie do końca umiano ją przełożyć na jakąś taką konkretną medyczną praktykę też. Mamy też badania nad zdolnością w XIX wieku, koniec XIX wieku, badania nad zdolnością przechodzenia plemników przez śluz szyjkowy i badania dotyczących zmian temperatury ciała podczas cyklu menstruacyjnego. Więc to jest taka wiedza, którą nauka posiada w wieku XIX. No i dopiero w XX wieku zaczynają się kształtować jakiekolwiek metody rozpoznawania płodności. Te, do których jakby ostatecznie dochodzimy, no to tak, i one tak poniekąd się rozwijają troszkę historycznie, ale też nie zupełnie, więc to tak jest, że niektóre powstały właśnie obliczeniowe, to były te pierwsze, metoda rytmu, metoda lekarzy Ogino i Knausa, czyli tak zwana metoda kalendarzowa, czy kalendarzykowa. Zaraz do niej wrócę. Natomiast metoda dni standardowych również metodą jest obliczeniową, jest metodą obliczeniową współczesną, która jest również dzisiaj funkcjonuje. Następnie jakby wyodrębniły się metody jednowskaźnikowe, potem wielowskaźnikowe i metoda LAM. Będę poszczególne metody teraz omawiać. Metody właśnie obliczeniowe, czyli to o czym powiedziałam, rytmu Ogino-Knausa i dni standardowych. To są właśnie ci lekarze, którzy niezależnie od siebie, jeden w Japonii, jeden w Austrii, w latach właśnie 20. XX wieku, zaobserwowali, że owulacja zachodzi mniej więcej na 2 tygodnie przed kolejnym krwawieniem miesiączkowym. Tak? I to jest wiedza, którą wiele ludzi do dzisiaj, na której się dzisiaj zatrzymuje. I wiemy, że w takim powszechnym, obiegowym takiej mentalności cały czas właśnie ta nazwa kalendarzyk małżeński gdzieś tam funkcjonuje i niektórzy sądzą, że to jest, na tym się metody wyczerpują. Natomiast na tamten czas, na ten XX wiek, to było ogromne odkrycie i też wówczas kobiety nie żyły w takim stresie, jakim my żyjemy dzisiaj, w takim trybie intensywnym i te organizmy też inaczej, organizm kobiety też inaczej funkcjonował. Kobiety miesiączkowały regularnie i te owulacje rzeczywiście były, jakby te cykle były takie łatwiejsze do interpretacji, więc rzeczywiście to myślę, że ta metoda była całkiem niezłą metodą jak na tamte czasy, ale ona, jak widzimy, ona wskazuje nam na pewien fakt, który następuje na 2 tygodnie przed końcem czegoś. Czyli w sytuacji, kiedy mamy nieregularne miesiączki, nieregularne cykle, nie mówi nam nic na temat fazy niepłodności tej pierwszej, tej względnej. Tak? My jesteśmy na jej podstawie, czy ta metoda była w stanie wskazać jedynie tą fazę niepłodności, która następuje po owulacji. Tak, metoda polegała na odejmowaniu określonej ilości dni od czasu trwania najkrótszego i najdłuższego z dotychczasowych cykli, czyli z jednej strony statystyka, no i właśnie ta wiedza dotycząca owulacji. I tutaj indeks Perla, to będziecie się bardzo często spotykać, tutaj mamy dane, że to jest od 14 do 50. Indeks Perla to jest taka metoda, która pokazuje skuteczność, to znaczy metoda statystyczna, która pokazuje skuteczność danej metody zapobiegania ciąży i pokazuje ją w ten sposób, że pokazuje na 100 przypadków, ile jest ciąż niechcianych. Czyli jeżeli mamy indeks Perla na przykład 99,8 w naszej metodzie, to oznacza, że na 100 przypadków mamy 2 ciąże, które są niezaplanowane, niechciane, niezaplanowane ciąże. Tak? Czyli jakby ta skuteczność, można powiedzieć, że jest 98%. Tutaj widzimy, że jest no maksymalnie 50% skuteczności ta metoda ma. Ale to były początki. No i metoda dni standardowych jest ciekawa, współczesna. Mogą ją stosować kobiety mające cykle miesiączkowe między 26 a 32 dni. Aby poprawnie zastosować tę metodę małżeństwa, nieplanujące poczęcia muszą powstrzymać się od spożycia płciowego między 8 a 12 dniu cyklu. Czyli też jest to taka metoda, można powiedzieć, statystyczna. Ona tutaj nie ma obserwacji, nie prowadzi się obserwacji, ale na podstawie jakby takiej wiedzy statystycznej, że w przypadku takiej długości cykli, no to można w takich widełkach czasowych się obracać. I tutaj indeks Perla jest 5, ale typowa skuteczność to 88%, a nie 95%. Przepraszam, to powinno być indeks Perla 95. Metoda owulacji Billingsa, przepraszam, metody jednowskaźnikowe teraz. Jednowskaźnikowe, czyli bierzemy pod uwagę jeden wskaźnik, tak? Jeden wskaźnik. I będzie to albo objazd właśnie śluzu, albo sama temperatura. Nie ma łączenia tego. Tak? I to są te metody właśnie metoda owulacji Billingsa. Z niej wyłonił się Creighton model, metoda tak zwanych 2 dni i metoda termiczna. To jeszcze a propos właśnie wiedzy, która właśnie w wieku XX z kolei już się uzupełniała. Poznano wyodrębniono okres trwania ciałka żółtego, czy przeżywalności ciałka żółtego na 2 tygodnie i określono też hormon zwany progesteronem. I to też już miało wpływ na dalszą część, jakby na dalszy rozwój metod. I jakby właśnie w tym procesie badania płodności takie nazwiska się też pojawiają. Właśnie Theodor Henrik van der Velde z Holandii, który odkrył związek owulacji ze zjawiskiem wzrostu temperatury. Już to połączył. I dało to podstawy do późniejszego opracowania metody termicznej określania płodności. Był takie nazwisko ksiądz Hildebrand. Było kilku kapłanów, jakby które brało udział w procesie tworzenia się metod określania płodności. I właśnie między innymi właśnie ten ksiądz Hildebrand, który zalecał parom codzienny pomiar temperatury, a powstałe z pomiarów wykresy konsultował z lekarzami. Mówi się właśnie, że do niego przychodziły kobiety, które w czasie spowiedzi na przykład żaliły się, że one są skazane na swoją płodność, że one nie są w stanie tym zarządzać, że to jest dla nich takie ogromne brzemię i nie miały takiej zgody na to. I on jakby z takiej troski o te kobiety właśnie zaczął się interesować tematem i zalecał im codzienny pomiar temperatury, czyli pewnie rozdawał termometry. I właśnie konsultował później z lekarzami i w ten sposób przyczynił się w znacznym stopniu do rozwoju metody no właśnie akurat tej termicznej. No i dr Holt, który wydał książkę o metodzie termicznej już konkretnie i od jego nazwiska jest to nazwana właśnie ta metoda, metodą Holta. I tutaj od niego pochodzi ta zasada, którą my również stosujemy, 3 wyższe temperatury po 6 niższych, tak? Odkreślamy właśnie te 3 wyższe od 6 niższych. I właśnie do tego sprowadza się ta metoda termiczna ścisła, że ona pozwala wyznaczyć okres płodności oraz okres niepłodności po jajeczkowaniu, czyli ta druga faza cyklu, druga faza niepłodności poowulacyjnej. Pierwsza faza jakby jest uznana jako płodna. Nie z tego względu, że jest całkowicie płodna, tylko z tego względu, że nie było wówczas wiedzy dotyczącej tego, kiedy ta płodność się zaczyna. I zaleca się wówczas współżycie, jeżeli ktoś nie planuje poczęcia, wyłącznie w fazie niepłodności poowulacyjnej. Metoda owulacji Billingsa. Tak wygląda typowy obrazek, z którym się pewnie niejednokrotnie już spotkaliście. Taki charakterystyczny obrazek, który właśnie ilustruje tę metodę, taką mapę orientacji w metodzie. Doktor Billings w latach 50. właśnie zachęcony przez księdza Katarinicza, czyli kolejny kapłan, który się tutaj właśnie przyczynił do rozwoju metody, o którym mówiłam już na tym poprzednim wykładzie, zachęcał go bardzo do tego, żeby zajął się tymi badaniami, pomimo że doktor Billings nie był lekarzem ginekologiem. I on analizował na początku metodę kalendarzową i doprowadził do modyfikacji tej metody kalendarzowej, metody rytmu, ale doszedł do wniosku właśnie, że to jest metoda ograniczona, że ona się nie nadaje już bardziej do udoskonalenia, że już doszliśmy do kresu tej metody. Pojawiła się wówczas ta metoda termiczna, o której przed chwilą powiedziałam. No i wówczas on znaczy również dotarł do tego, doszedł do tego wniosku, że jest to również metoda statystyczna. No, nic więcej nie da się z niej wyciągnąć. No i natrafił na te badania, które mówiłam, że one już się pojawiły w XIX wieku, ale które były tak troszeczkę zapomniane, nad tym właśnie rozwojem śluzu szyjkowego. Zaczął to obserwować, no i doszedł do tego, że śluz można traktować jako objaw specyficzny i uznał go jako właśnie kluczowy dla określania płodności i niepłodności. No i właśnie z cechą tej metody była taka prostota właśnie, która ograniczała się do tego śluzu, a z drugiej strony no, wymagała jednak takiej wnikliwości, pochylenia się, bacznej uwagi kobiety, skupienia się nad sobą, na sobie, zastanawiania się, takiej refleksji nad tym, co czuję w tym momencie, dokładnego notowania objawów, ale okazała się właśnie bardzo uniwersalna i dla cyklów nieregularnych, i regularnych, i owulacyjnych, i bezowulacyjnych, i kobiety zdrowe, i chore ginekologicznie mogły ją stosować i skuteczność 99%, czyli indeks Perla 1.3. No to ja chyba coś tam pokręciłam wcześniej, mówiąc wam o tym indeksie Perla. W takim razie tak to wygląda, tak? Tak, i tutaj właśnie to nowum jest to, że właśnie można było już przy tej metodzie nareszcie określić początek dni możliwości poczęcia. Czyli można było wyznaczyć tą fazę niepłodności przedowulacyjnej, kiedy jest obserwacja jeszcze sucho, a kiedy już nie sucho, to już mamy okres płodności. No i zakończenie płodności regułą szczytu śluzu, kiedy możliwość poczęcia utrzymuje się jeszcze przez 3 dni po szczycie objawu śluzu. Z tego my również korzystamy w naszej metodzie, łączymy to. Ta metoda była bardzo silnie podbudowana naukowo, współpraca z różnymi naukowcami. Tutaj na dole macie informacje, jakie ośrodki badawcze powstały. Bardzo się rozwinęła i do tego stopnia, że właśnie profesor Hilgers później na niej oparł całą naprotechnologię, czyli technologię naturalnej prokreacji, o której już trochę też mówiłam na poprzednim wykładzie. Czyli Creighton, model Creightona, tak zwany model Creightona, polegał na modyfikacji i standaryzacji właśnie metody owulacyjnej profesora Billingsa w USA, tak? Profesor Hilders. Tak wygląda karta obserwacji modelu Creighton. Sama naprotechnologia, to też już wiecie, jest to metoda leczenia niepłodności, gdzie właśnie łączy się obserwacje kobiety, te wnikliwe obserwacje i te tak zwane u nich biomarkery, u nas główne wskaźniki śluzu, główne wskaźniki płodności, takie jak śluz, właśnie plamienia, brudzenia, krwawienia. I one stanowią istotną informację, do której odwołują się lekarze, jak do materiału medycznego, tak, jak do informacji medycznej. I oczywiście współpraca z wieloma lekarzami, specjalistami. No i teraz przechodzimy do metod wielowskaźnikowych, czyli takie, które łączą albo temperaturę z obliczeniami, to jest ta metoda termiczna poszerzona, albo właśnie łączą wszystko, że tak powiem, czyli objaw zarówno śluzu, jak i szyjki, podstawowej temperatury ciała, obliczenia, wskaźniki dodatkowe. No i teraz droga do powstawania tej metody właśnie termicznie rozszerzonej. Tutaj mamy takie nazwiska właśnie. Ksiądz Wilhelm Hildebrand, to już o nim mówiłam, właśnie ten, który z kobietami współpracował i zachęcał ich do mierzenia temperatury. Profesor Döring i stworzył tak zwaną regułę Döringa, która reguły wyznacza się na podstawie najwcześniejszej wyższej temperatury po szczycie. Ta reguła jest stosowana w niektórych metodach właśnie. Metoda Holta, czyli metoda termiczna, to już o czym mówiłam, że od jego nazwiska metoda termiczna została nazwana metodą Holta i właśnie to jest u niego ta zasada 3 wyższe temperatury po 6 niższych. No i została wydana przez profesora Marshalla książka na temat w 1963 roku na temat metody obliczeniowo-termicznej będącej połączeniem metody kalendarzowej i termicznej, czyli ta termiczna metoda rozszerzona, która polega na tym, że pozwala ona na określenie zakończenia okresu niepłodności przedowulacyjnej przez wyznaczenie najczęściej na podstawie znajomości czasu trwania co najmniej 6-12 poprzednich cykli, czyli już bierze się właśnie statystyki, lub fazy niskiej temperatury. Koniec fazy niepłodności przedowulacyjnej określamy odejmując 6 dni od najkrótszej fazy niższej temperatury z ostatnich 6-12 cykli, czyli tak zwane obliczenia. A zakończenie fazy płodności na podstawie podstawowej temperatury ciała, czyli jakby łączy, wprowadza metodę określenia niepłodności przedowulacyjnej, ale na podstawie obliczeń, nie na podstawie obserwacji śluzu, tylko na podstawie obliczeń wyciągniętych z danych statystycznych dotyczących ostatnich cykli kobiety i z drugiej strony na podstawie właśnie wiedzy o podstawowej temperaturze ciała można zakończyć płodność. Metoda termiczna rozszerzona. Natomiast objawowo termiczne właśnie, czyli te, które uwzględniają również oprócz temperatury śluz lub szyjkę macicy, to mamy tutaj wśród nich metodę Recera, metodę podwójnego sprawdzenia, czyli tak zwaną angielską, to naszą. To jest potoczna nazwa, angielska, już się nie używa. Metoda Kipleyów, amerykańska i metoda Teresy Kramarek. One są w sumie bardzo spójne, różnią się mało istotnymi szczegółami, czasami zastosowaniem jakby odmiennej zasady pewnej tam w wyliczeniach, czy nazewnictwem, czy właśnie, no właśnie wyglądem karty cyklu, pewnych oznaczeń, inaczej się pewne rzeczy oznacza, inaczej się prowadzi notatki, ale sprowadzają się one do tego samego, do tych samych wniosków można powiedzieć. Czasami jest różnica jakby jednego dnia, czy niewielkie takie odchylenia, jeśli chodzi o wnioski dotyczące właśnie fazy płodności, niepłodności. I ta skuteczność jest też taka oscylująca między 99,6% a 99,8% ogólnie dla tych metod właśnie objawowo-termicznych. Właśnie dobre jest to, że one oczywiście pozwalają określić zarówno niepłodność przedowulacyjną, początek i koniec fazy płodności, w związku z tym też fazę niepłodności poowulacyjnej. No i odnoszą się również do sytuacji właśnie szczególnych, czyli i po porodzie, i w premenopauzie, i po odstawieniu tabletki hormonalnej czy spirali można stosować te metody i można okiełznać cykl, również w sytuacjach szczególnych też, nie? Metoda Recera, profesor Recer umarł w 2010 roku. Bardzo powszechna do dzisiaj metoda, w wielu diecezjach jest wykładana, tak jak u nas jest objawotermiczna, tak właśnie w wielu diecezjach jest metoda Recera jest dzisiaj wykładana w naukach przedślubnych dla narzeczonych i właśnie jest łączeniem metody termicznej z obserwacją śluzu. Tak wygląda karta i tutaj macie wypisane reguły, nie chcę ich omawiać, bo też nie jestem znawcą dokładnie tych metod, ale tych reguł, ale właśnie takie reguły funkcjonują, właśnie reguła Deringa, reguła najkrótszego cyklu, reguła pierwszych 6 dni Recera, reguła wnikliwej obserwacji śluzu, reguła szyjki macicy. Metoda Kipleyów, amerykańska. Obserwacja objawów określonych jako zespół, objawów jajeczkowania, czyli wzrost temperatury, śluz szyjkowy, zmiany szyjki macicy, nic nowego dla nas. Stworzyli właśnie taką ligę małżeństwo-małżeństwo, czyli w Ameryce to funkcjonowało jako the couple to couple league. U nas właśnie powstało w 92 liga małżeństwo-małżeństwo. Również do dzisiaj funkcjonuje polega na tym, że małżeństwo spotyka się z małżeństwem i przekazuje małżeństwom, wzajemnie jakby dzielą się tą metodą zgodnie z takim wezwaniem encykliki Humane Vitae właśnie do tego, żeby tak to działać, czyli tak jakby inspiracją była właśnie encyklika Humane Vitae. No i tutaj reguła kliniczna, reguła 21-20 dni, reguła ostatniego dnia suchego i zmodyfikowana reguła Deringa. Takie są stosowane. Metoda podwójnego sprawdzenia, nasza, powstała w Anglii w Queen Elizabeth Birmingham Maternity Hospital przez dr Anne Flynn i profesora Johna Kellego. I tutaj mamy zasady wyznaczania faz płodności, niepłodności w oparciu o obliczenia oraz obserwację minimum dwóch głównych objawów, czyli podstawowej temperatury ciała i lub śluzu szyjkowego i szyjki macicy. I śluzu szyjkowego i lub szyjki macicy. I również powstało to naukowe towarzystwo, Stowarzyszenie Nauczycieli Planowania Rodziny, Naturalnego Planowania Rodziny, na wzór właśnie Towarzystwa Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny w Anglii, które rozwija tę metodę cały czas. Również u nas funkcjonuje. Też będziecie zaproszeni do tego, żeby uczestniczyć w tym stowarzyszeniu, jeżeli będziecie chcieli. No i to jest właśnie nasza metoda podwójnego sprawdzenia. Tak mniej więcej wygląda karta. Takie pierwsze karty. Stosujemy tutaj regułę 5 dni, regułę 21-20 dni i regułę ostatniego dnia suchego. No i do metod rozpoznawania płodności możemy również zaliczyć metodę LAM, czyli metodę laktacyjnego braku miesiączek. I metoda LAM to jest taka naturalna metoda regulacji poczęć, która też już znana była, można powiedzieć, w starożytności, która przez wielu pokoleń po prostu była taką w jakimś stopniu formą zabezpieczenia czy jakby taką wiedzą na temat tego, że przez pierwszych sześć miesięcy po porodzie jest do pewnego stopnia ograniczona właśnie, jest płodność, czyli ta niepłodność poporodowa występuje. Przy czym nie do końca, nie zawsze jakby znane były te warunki właśnie, pod którymi ona była skuteczna. I mówimy o takich warunkach właśnie. Jeśli dziecko ma mniej niż 6 miesięcy życia, czyli ona działa tylko do 6 miesiąca życia, pod warunkiem, że po 56 dniu po porodzie nie wystąpiło krwawienie i jeśli dziecko jest karmione wyłącznie piersią. Tutaj chodzi o wytworzenie pewnego poziomu hormonu prolaktyny, który wytwarza się właśnie w czasie ssania. Gdzieś spotkałam się z tym właśnie, że mówi się o 100 minutach laktacyjnych, bodajże 100 minutach laktacyjnych, które jakby kobieta musi wypracować, czy dziecko musi wypracować u mamy i wówczas jakby to stężenie hormonu prolaktyny jest wysokie, ale to trzeba by było sprawdzić, czy to rzeczywiście tak to jest. W każdym razie skuteczność, jeśli warunki metody są spełnione, wówczas możliwość powrotu płodności po porodzie wynosi 0,7%. Tak? No i tyle. Bardzo dziękuję za uwagę.